Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, dobry wieczór Państwu, jest niedziela, 5 lutego, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Zapraszam Państwa do magazynu Tygodnik Polityczny Radia Poznań. Moimi Państwa gośćmi są z Warszawy, łączy się z nami pan Filip Memches, Tygodnik TVP. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
A ze mną w studio profesor Wiesław Ratajczak, nasz stały komentator, polonista, europeista. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, kłania się państwu.
A naszą część krajową, pierwszą, chciałbym rozpocząć od zapytania was, czy Polska wchodzi w gospodarkę wojenną, stając się jednocześnie państwem, użyję takiej metafory, idei zbrojnej. Czy można powiedzieć, że jest to też jakiś symboliczny trochę powrót do takiego stanu, który był w pierwszej Rzeczypospolitej, gdzie rubieże pierwszej Rzeczypospolitej ciągle atakowane powodowały, że polska armia była w ciągłej gotowości. Można powiedzieć, wojny toczyły się gdzieś cały czas, ale także polska gospodarka i polskie społeczeństwo było na to gdzieś przygotowane. Czy uważacie, że i pod względem symbolicznym, i pod względem kulturowym, ale przede wszystkim gospodarczym, czyli nastawienie się na produkcję, która jest produkcją dla przemysłu zbrojeniowego, czy też myślenie o priorytecie zbrojeniowym, co już się dzieje jako odsetka PKB w polskim budżecie, czy to jest zmiana, która się właśnie teraz w Polsce dokonuje? Filip Memches.
Czy to jest jakaś taka zmiana, powiedziałbym, na poziomie pewnej doktryny państwa, to jest to prawdopodobne. Tutaj jest pytanie, na ile polityka państwa współbrzmi razem z pewnymi nastrojami społecznymi, bo to nie zawsze jest to samo, prawda, jak to jest z tą świadomością społeczeństwa, gotowością społeczeństwa do takiego w sumie ponoszenia ofiar, tak? Bo jakby przejście na taką gospodarkę, która właśnie jest podporządkowana kwestii obrony państwa, no to są pewnego rodzaju koszty, tak? W tym sensie mówię, tak? Wiadomo. Ale jest to pytanie właśnie, na ile polityka państwa jest tutaj współbrzmi z nastrojami społecznymi. Tutaj miałbym pewne wątpliwości.
Czyli uważa pan, że społeczeństwo nie jest do tego przekonane, tak? Że to się świadomości polskiej jeszcze nie dokonuje?
Toczy się, że tak powiem, pewna walka na tym polu, tak? To jest bardzo poważna sprawa, dlatego że my widzimy też, jak na te nastroje społeczne próbują oddziaływać pewne środowiska, które umownie rzecz biorąc można określić jako pacyfistyczne, przy czym ja używam słowa pacyfizm w negatywnym znaczeniu tego słowa. To znaczy dla mnie to jest taki pacyfizm jak w krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych w okresie zimnej wojny. Czyli to jest tak naprawdę, w tamtych czasach to oznaczało po prostu lekceważenie zagrożenia sowieckiego. To też było wtedy pytanie o to, czy jakaś tam przynajmniej część tych pacyfistów nie była po prostu wspierana w jakiś sposób przez Sowietów. Dzisiaj też padają takie pytania, na ile czy środowiska, czy pojedyncze osoby, które jakby występują z hasłami antywojennymi, czy one nie działają tak naprawdę intencjonalnie?
Odpowiadając na pytanie cui bono, to faktycznie rozbrojony Zachód i uzbrojony Wschód, no to bono Rosji. Także jeśli chodzi o logikę, to by się zgadzało.
Tak jest. I w związku z tym ja powiem w ten sposób, że tu się toczy pewna walka o to, żeby mieć świadomość tego zagrożenia. To jest kluczowa sprawa. Oczywiście jest też pytanie o to, czy jest konsensus wśród elit politycznych. Tak? Mhm.
Dlatego, ale może z tym pytaniem za chwilę, panie redaktorze, a ja wracam z pierwszym wyjściowym pytaniem do Wiesława Ratajczaka. Przechodzimy na tryb myślenia o państwie i o gospodarce jako gospodarce wojennej i o państwie wojennym. Jaki ten punkt wyjścia narysowałby nam pan profesor w tej sprawie?
Zazwyczaj dobrze jest zarysować pewien kontekst historyczny i popatrzeć na podobny zwrot, jaki dokonał się w II Rzeczpospolitej. Wspomniał pan redaktor, że granica wschodnia zawsze była tą granicą płonącą, przez którą przenikali nie tylko ci, którzy przemytem się zajmowali, ale także sowieccy dywersanci. Powołanie Korpusu Ochrony Pogranicza tę sytuację zmieniło. No ale pamiętamy, że w latach 30. z takim ogromnym przyspieszeniem rozwija się polski przemysł zbrojeniowy. Przemysł wówczas na najwyższym światowym poziomie, znaczy broń przeciwpancerna, lotnictwo, to były atuty polskiego przemysłu. Niestety nie brano pod uwagę tego, że termin wybuchu wojny jest już tak bliski, nikt go wtedy nie znał.
Nie byliśmy w stanie nadrobić tego dystansu.
Nie byliśmy w stanie nadrobić dystansu.
W tak krótkim czasie.
Co więcej, ta znakomita produkcja, ona w dużej części trafiała na eksport, co miało znów dofinansować przemysł i wzmocnić jego możliwości. Okazało się, że, no, że po prostu zabrakło czasu. I myślę, że w tych kategoriach warto pomyśleć o tym zwrocie, czy może o tym przyspieszeniu, które się teraz dokonuje. Rzeczywiście Ukraińcy dają nam czas. Czy będzie to rok, czy dwa? Czy może do wojny na terytorium Polski nie dojdzie? To są oczywiście rozmaite scenariusze, które rozpatrywane są w gronach specjalistów, strategów, ale trzeba być zawsze przygotowanym na tę najgorszą ewentualność. Więc rzeczywiście wykorzystajmy ten czas.
Chcesz pokoju, szykuj się do wojny.
No, dokładnie tak. Myślę też, że patrząc i na osiągnięcia polskiego przemysłu zbrojeniowego, który był, no poza tym, że towarzyszyło mu zawsze pewne zamieszanie własnościowe, polityczne i tak dalej, to przecież wojna na Ukrainie wykazała, że dysponujemy całkiem dobrym punktem wyjścia. Armatochaubice, wyrzutnie.
Pioruny nasze, które są oczywiście bardzo skuteczne na polu walki.
Ale... Czy ten dyskredytowany karabin, który jak wskazują doniesienia z frontów, okazuje się w rękach żołnierzy ukraińskich jednak znacznie sprawniejszy niż w rękach
ekspertów.
Ale wrócę,
panie profesorze, teraz mamy pan pewien obraz wyjściowy. Wrócę w tym momencie do diagnozy, którą postawił Filip Memhes. Czy faktycznie jest tak, że powiedzmy świadome elity tej sprawy dążą do tej zmiany, natomiast ta zmiana się jeszcze w społeczeństwie nie dokonała? Czy jest taki dysonans poznawczy w tej kwestii, dysonans polityczno-poznawczy?
W jakimś stopniu na pewno tak. Przyznaję, że usiłuję odnaleźć starą lekturę z czasów jeszcze, kiedy sięgało się po literaturę drugiego obiegu, po znakomity esej, a znakowitą analizę Włodzimierza Bukowskiego, Pacyfiści kontra pokój. To powinna być dzisiaj lektura obowiązkowa. No, wystarczy zamienić Związek Sowiecki na putinowską Rosję i wszystko inne będzie się zgadzać. To znaczy w pełni się zgadzam z panem redaktorem, że w dużej mierze ruchy pacyfistyczne na Zachodzie w sposób albo świadomy, albo nieświadomy wpisują się, czy łączą się z polityką Kremla. To też ten zwrot, czy to przyspieszenie, o którym mówimy, ono oczywiście powinno także łączyć się z pewną taką świadomą, konsekwentną, no nie waham się powiedzieć, propagandą ze strony państwa i ze strony mediów, które są zorientowane na interes państwowy. Trzeba społeczeństwo przekonywać, że to jest niezbędne bez względu na to, jaki scenariusz będzie realizowany. Bo jeśli nawet ten najbardziej pozytywny, czyli że wojna na Ukrainie skończy się szybko, skończy się porażką Rosji, no to bez wątpienia, czy Rosja szykująca się do następnej wojny, czy Rosja ogarnięta powojennym chaosem, zawsze będzie źródłem niepokoju i pas Międzymorza będzie wymagał silnej pozycji militarnej, więc trzeba, bez względu na to, co się wydarzy, musimy się do
Filip
tego przygotować.
Filip Memhes, jak pan by się do tego odniósł?
Oczywiście, no tutaj jesteśmy w takiej sytuacji, w której nie możemy, że tak powiem, w żaden sposób lekceważyć tego, co się dzieje na wschodzie, więc no ja bym nie liczył na powrót do sytuacji sprzed 24 lutego 2022 roku, więc...
To od razu dopytam pana jako specjalisty w kwestiach rosyjskich. Uważa pan, że jest możliwe pokonanie, jest możliwa taka mentalna zmiana w społeczeństwie rosyjskim, nazwałbym ją demilitaryzacyjna, że społeczeństwo rosyjskie stwierdzi, nie, to nie ma sensu, nie popieramy tej wojny, nie chcemy już być takim społeczeństwem. Czy uważa pan, że to jest w obliczu chociażby tego, że ta wojna będzie trwała długo, że tam będą ginąć ludzie, czy taka zmiana jest pańskim zdaniem możliwa?
Moim zdaniem ta zmiana na dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, tak jak to w tej chwili wygląda, znaczy gdybyś te przesłanki, które dzisiaj widzimy, one nie dają podstawy do tego, żeby myśleć o takiej zmianie, więc to wygląda niestety pesymistycznie i to niezależnie od tego, czy prezydentem, jak długo prezydentem będzie Władimir Putin. Po prostu. My powinniśmy też wyciągnąć pewne wnioski z przeszłości, z tego, co się działo w latach 90. i po prostu... Kiedy liczyliśmy na to, że Rosja się zmieni, to okazało się, że Rosja się nie zmieniła i ona się w jakiś sposób wracała na te tory z jednej strony autorytaryzmu, z drugiej strony właśnie tych takich zakusów imperialnych. Ona wracała już w latach 90. To nie jest tak, że to Władimir Putin dopiero ją na te tory wrócił, prawda? To już za w połowie lat 90. za prezydentury Borysa Jelcyna działo, więc to jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, że czy to jest determinizm, może za dużo powiedziane, ale rzeczywiście jest to bardzo silna tendencja. Natomiast ostatnio słuchałem rozmowy z Piotrem Skwiecińskim, niegdyś znanym publicystą, obecnie dyplomatą, byłym dyrektorem Instytutu Polskiego w Moskwie. On wydał niedawno taką bardzo ciekawą książkę Koniec ruskiego miru ze znakiem zapytania. I on powiedział on tam rzucił pewną taką ciekawą analogię z krajami dalekowschodnimi, z takimi krajami jak Japonia, Korea Południowa, Tajwan. No, że jeszcze w latach 40. trudno było wyobrazić sobie, że Japonia będzie demokratycznym krajem, który będzie funkcjonował w taki, po pierwsze stworzy instytucje demokratyczne, takie no może nie jeden do jednego, takie jak na Zachodzie, ale jednak...
Bardzo zbliżone, prawda? Japonia jest chyba najbardziej zwesternizowanym krajem Dalekiego Wschodu, bezsprzecznie.
Dokładnie. No i że nie będzie krajem autorytarnym. No i my widzimy te zmiany w Japonii, tylko że to się mogło dokonać wtedy, kiedy Japonia została pokonana przez Stany Zjednoczone, kiedy po prostu przegrała wojnę. No
czyli panowie, czy od...
Warunkiem tej zmiany w Rosji być może jest po prostu przegrana wojna. A do tego jest w tej chwili moim zdaniem jeszcze bardzo daleko.
Czyli chyba nie mamy wyjścia, nie ma alternatywy. Albo Polska zbrojna, społeczeństwo militarne, wracam na nasze krajowe podwórko, albo niestety być może nawet i klęska. Wiesław Ratajczak.
No, jestem przekonany, że tak. Oczywiście pan redaktor bardzo ostrożnie rysował te scenariusze przyszłości. Oczywiście ta analogia z Japonią jest kusząca, ale z drugiej strony nie sposób sobie wyobrazić okupacji tak potężnego państwa, jakim jest Federacja Rosyjska. A przecież ta zmiana w Japonii nie dokonała się dobrowolnie, tylko dzięki obecności amerykańskiej. No, ja bym tutaj jednak jako... inny scenariusz, czy on okaże się pozytywny,
no
czy
właśnie,
też
jaka
pociągnie.
Jest alternatywa do
no myślę, że trzeciej że Japonii. Trzecia Japonia
mówię
to
bo myśmy mieli być tak w jest. Latach 90.
Pamiętamy te marzenia prezydenta Lecha Wałęsy, ale powracając do pytania o Rosję, myślę, że alternatywą jest rozpad Federacji Rosyjskiej. Rozpad, który może być opłacalny dla bardzo wielu terytoriów które dzisiaj są traktowane przez Moskwę w sposób kolonialny.
Ale, czy jest na to szansa, Filip Memhes, jak pan się zna na taki scenariusz, jakby pan go oceniał? Czy jest to alternatywa faktycznie możliwa? Czy są takie siły odśrodkowe wewnątrz samej Rosji, pańskim zdaniem?
Ja do takiego scenariusza podchodzę jednak bardzo sceptycznie. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że w latach 80. trudno było sobie wyobrazić rozpad Związku Sowieckiego. Wszystko się wydawało takie utrwalone, prawda? A jednak to się dosyć szybko dokonało na początku lat 90., więc oczywiście tutaj żadnej pewności nie mam. Natomiast bardzo sceptycznie podchodzę do takich scenariuszy. To jest oczywiście scenariusz pożądany, tak? Bo to by...
Bardzo pożądany, bym nawet powiedział. To jest scenariusz marzeń wręcz nawet dla nas.
W tym sensie jest to pożądany scenariusz, że on jest oczywiście bardziej realny niż pokonanie Rosji takie zbrojne przez państwa Zachodu. No też chyba sobie nie życzymy takiej wielkiej wojny, no bo ona mogą to być przerażające scenariusze, włącznie z użyciem broni nuklearnej. Więc
musimy kończyć już ostatnie zdanie, panie redaktorze.
Po prostu musimy myśleć o takich scenariuszach, które no, mimo wszystko jak najmniejszym kosztem by prowadziły do tego celu, którym byłoby bezpieczne sąsiedztwo Rosji. Mm-hmm.
Proszę państwa, stawiamy tutaj kropkę, jakkolwiek o tym temacie rozmawiamy już niemalże prawie co tydzień i wydaje się, że tutaj jest bardzo dynamiczna sytuacja, jeśli chodzi o scenariusze alternatywne, karty są na stole. Zostajemy... W sumie cały czas jesteśmy w tematyce międzynarodowej. W każdym razie zostajemy teraz w środkowej Europie. Zapraszam państwa na drugą część naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak, Tygodnik Polityczny Radia Poznań, a w nim profesor Wiesław Ratajczak, redaktor Filip Memhes. W mijającym tygodniu ogłoszono zwycięstwo generała Petra Pawla w wyborach prezydenckich w Republice Czeskiej. Petr Pavel konkurował z Andriejem Babišem o stanowisko prezydenta, gdzie Babiš otrzymał 41%, to jest ponad 2 miliony głosów. Pozostałą część zgarnął Petr Pavel. To zwycięstwo jest zaskakujące w kilku kwestiach. Po pierwsze w kwestii wewnętrznej czeskiej, mianowicie ustępujący już prezydent Republiki Czeskiej, prezydent Zeman, określił Petra Pawla jako takiego kandydata kawiarnianego, takiego kandydata salonowego. Okazuje się, że wcale nie. Petr Pavel jest bardzo ciekawym politykiem ze względu na to, że łączy elektorat liberalny z elektoratem konserwatywnym, co zresztą dał wyraz premier Fiala, mówiąc, że blisko mu bardzo do poglądów i stanowiska nowego prezydenta Republiki Czeskiej. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, kończy się chyba w Republice Czeskiej ta fatalna epoka postkomunistycznych polityków z tęskniących za Moskwą, tęskniących za starym porządkiem. Takim był Andrzej Babiš, który zresztą w kampanii wyborczej stwierdził, że gdyby doszło do jakiegoś konfliktu, to Republika Czeska żadnych sił pomocowych natowskich Polsce by absolutnie nie wysłała. Patrząc na chociażby sprawę Turowa, myślę, że niedaleki od prawdy był kandydat na prezydenta Republiki Czeskiej w tym wyznaniu. Co się może zmienić waszym zdaniem w tym momencie między Polską a Czechami, ponieważ mamy wybitnie, i od lat tak nigdy nie było, wybitnie propolski tandem polityczny prezydencko-premierowski w Republice Czeskiej. Wiesław Ratajczak.
No myślę, że pogłębi się ten proces, czy przyspieszy ten proces, który rozpoczął się po wyborach parlamentarnych, po zmianie rządów w Czechach. Rzeczywiście mamy u szczytów władzy w Republice Czeskiej polityków nie tylko rozumiejących podobnie jak władze polskie sytuację w Europie Środkowej, ale także autentycznie lubiących Polskę, mających z Polską dobre kontakty. aspekty. Myślę, że świetnie, że pan redaktor wspomniał tę nieszczęsną sprawę Turowa w kontekście Andrzeja Babisza, bo myślę,
który,
że teraz
się
sobie
wydaje,
to...
że na jego, Bruksela jego wykorzystała, wiele
dokładnie
z przecieków politycznych
tak,
widzimy właśnie
wówczas,
takiego uderzenia w Polskę, na co on się zgodził.
Na szczęście politycy nie wszyscy wyciągają wnioski ze swoich porażek, bo ta awantura wokół Turowa była sposobem na mobilizację opinii publicznej, mobilizację taką negatywną przy obsadzeniu Polski w roli wroga, mobilizację przed wyborami parlamentarnymi, a teraz ta przecież nieprzypadkowa, jak później próbował kandydat się z tego tłumaczyć, wypowiedź na temat Polski miała pomóc na tym ostatnim odcinku walki o prezydenturę. Okazało się, że przeciwnie. To była mobilizacja,
no właśnie,
ale dla elektoratu.
Czyli następuje pewnego rodzaju zmiana w społeczeństwie czeskim, bo zwykle szczególnie antypolski rys pomagał w wyborach wielu politykom czeskim poprzednio. Czy to jest jednak jakieś światełko w tunelu, że te relacje będą lepsze?
No jestem przekonany, że tak. Jest też na czym budować, bo oczywiście najwybitniejszy polityk ostatnich dziesięcioleci, czyli prezydent Havel, na pewno nie należał do tego grona polityków niechętnych Polsce i wiadomo też, w jakich okolicznościach te relacje były budowane, znaczy w okolicznościach wojennych, choć nie tak wojennych, jak dzisiaj inaczej rozumiałem, to było słowo, ale właśnie podczas stanu wojennego.
Porównuje tak. się czasami wybranego prezydenta Czech Petra Pawla do Wacława Havla też, jako do, porównuje się ten rys polityczny, który gdzieś ich zbliża. Jak na to patrzy Filip Memhes?
No to nie jest tak do końca. To znaczy ja jednak, o ile uważam, zgadzam się, że to jest pozytywna zmiana w takim wymiarze stosunków międzynarodowych. Na pewno jest to zmiana korzystna dla Polski. No, z pewnością w Polsce słusznie przyjmujemy ten wybór pozytywnie, to jednak nie przyjmuję z entuzjazmem tego wyboru, ponieważ mam wrażenie, że też pewne kwestie umykają nam. To znaczy to nie jest tak, że Petra Pawła można porównywać do Wacława Havla z bardzo prostego powodu, ponieważ Wacław Havel był politykiem wywodzącym się z opozycji antykomunistycznej.
Zgadza się.
Petra Pawła jest politykiem postkomunistycznym. Petra Pawła można porównywać do polityków polskiej lewicy postkomunistycznej, którzy w latach 90. dokonali pewnej zmiany, przeszli na pozycje prozachodnie, postanowili odciąć się od Moskwy. Może nie wszyscy, prawda? No ale możemy tutaj mówić chyba takim porównaniem, takim stosownym, no to będzie porównanie Petra Pawła z Aleksandrem Kwaśniewskim. No, Aleksander Kwaśniewski, który ewidentnie został uznany przez Kreml za wroga, tak? Kiedy poparł pomarańczową rewolucję w 2004 roku, no to dał tym wyraz temu, że rzeczywiście ten jego prozachodni zwrot nie był pozorny.
No ale czyżby, ale, no bo ale jednak panie redaktorze, tutaj bym polemizował, ponieważ Aleksander Kwaśniewski był politykiem, który był związany z establishmentem władzy komunistycznej, był przecież ministrem młodzieży w rządzie Wojciecha Jaruzelskiego, natomiast Petr Pawel nie wziął udziału w operacjach Armii Ludowej przed demokratyzacją państwa w wyniku aksamitnej rewolucji, natomiast tak naprawdę do polityki, czynnej polityki włącza się już po upadku komunizmu. Jednak czy faktycznie może, zgadziłbym się, że może nie jest to oczywiście biografia Wacława Havla, ale na pewno nie jest też to polityk, którego można by przypisać do tej grupy postkomunistycznych nawróconych, że użyję tego sformułowania, polityków.
Tutaj mam wątpliwości. Tego nie wiem tak naprawdę, oczywiście, ale fakty są takie, że Petr Pawel był jednak oficerem armii czechosłowackiej przed upadkiem komunizmu i był członkiem partii komunistycznej, więc oczywiście możemy tutaj o tym dyskutować, że nie był prominentnym może politykiem partii komunistycznej, to jest ta różnica. Niemniej zwracam na to uwagę. Dla mnie ciekawa jest inna sprawa, to znaczy te podziały, które są w społeczeństwie czeskim, które są zupełnie inne niż w społeczeństwie polskim. Bo to jest bardzo ciekawe, że rzeczywiście Petr Pavel cieszy się poparciem obecnego premiera Petra Fiali, który jest politykiem konserwatywnym. Warto też dodać, że jest katolikiem i to człowiekiem, który przyjął katolicyzm w wieku dorosłym, co to też jest istotne w kraju dosyć zlaicyzowanym, w kraju, w którym większość stanowią jednak protestanci. A Petr Pavel jest politykiem w takich sprawach kulturowych, obyczajowych, światopoglądowych, politykiem lewicowym, by nie rzec lewackim wręcz, tak? Jest zwolennikiem nadania parom homoseksualnym praw do małżeństw. Tego typu, jest zwolennikiem tego typu rozwiązań. No jest takim progresywnym zdecydowanie politykiem i to świadczy o tym, że te kwestie nie są istotnymi kwestiami w polityce czeskiej, że są inne sprawy. No właśnie te sprawy międzynarodowe, które dla nas są też ważne. Dlatego no, to jest
akurat te kwestie obyczajowe w polityce czeskiej, tak. One są dosyć inne jest spojrzenie Czechów, bardziej liberalne, bardziej zachodnie niż nasze na te sprawy. Wiesław Ratajczak.
Chociaż Petr Fiala akurat jest konserwatystą i ma raczej właśnie spojrzenie na te sprawy konserwatywne. Przypominam, że jego mentorem jest między innymi, wśród jego mentorów jest profesor Ryszard Legutko. To też nie jest bez znaczenia.
Wiesław Ratajczak.
To, tak, oczywiście te kwestie sporów światopoglądowych w Czechach wyglądają inaczej. Pewnie też można byłoby popatrzeć na taką ideową geografię Czech i pomyśleć o Morawach, z którymi związany jest premier, jako o kraju o sporym wpływie katolicyzmu i te stereotypy dotyczące Czech pewnie tam trzeba byłoby nieco zweryfikować. Natomiast Praga jest rzeczywiście w dużej mierze miastem laickim, ale odchodząc od tego, myślę, że oczywiście ktoś, kto szedł służyć do armii czechosłowackiej, dokonywał pewnego wyboru i trudno myśleć o młodym obecnym prezydencie jako zdeklarowanym antykomuniście. Natomiast myślę, że ktoś, kto... I my jesteśmy ostrożni, tu w pełni się zgadzam z panem redaktorem, że należy tak...
Zachować pewną czujność
zachować
w ocenie,
pewną czujność, ale myślę, że podobną czujność albo daleko, daleko poważniejszą zachowały służby z Paktu Północnoatlantyckiego, wprowadzając generała na najpoważniejsze stanowiska w tymże pakcie, więc na pewno jest to polityk sprawdzony przez służby.
Panie profesorze, już bo musimy kończyć
lojalny wobec
tą część naszego programu. Co się może zmienić w relacjach polsko-czeskich? Atmosfera? Chyba się zgadzamy, ale czy poza atmosferą może wreszcie autostradę nam zbudują między Pragą a Warszawą, bo tej na razie chyba nie ma.
Autostrady pewnie tak, chociaż już tam niewiele brakuje, że tak powiem. Myślę, że gdzieś z okolic Ostrawy szybko zostanie doprowadzona do
granicy. Od nas Poznania brakuje przedłużenie z piątki bezpośrednio na południe.
Tak, bo droga ekspresowa, ta, która z kolei prowadzi ze Świnoujścia przez Zieloną Górę do granicy czeskiej, jest po naszej stronie gotowa, więc rzeczywiście trzeba tego czeskiego łącznika.
Nie banalizowałbym tego, ponieważ bez infrastruktury nie ma stosunków międzynarodowych.
Tak, trzeba sobie jasno powiedzieć, że Świnoujście jest czeskim portem w jakiejś części. Dla gospodarki czeskiej ma ta droga i ten port ogromne znaczenie, podobnie jak regulacja Odry. Więc myślę, że w tej sferze gospodarczej będzie lepiej, będzie znacznie dynamiczniej.
A na co by wskazywał Filip Memhes? Czy raczej jest pan sceptykiem, że się niewiele zmieni poza atmosferą? Czy też możemy liczyć na jakąś kooperację polsko-czeską?
Nie. Bynajmniej nie jestem sceptykiem. Myślę, że to jest rzeczywiście, podzielam tutaj opinię, że to jest zmiana na lepsze. Tak jak mówiłem wcześniej, przy całej mojej rezerwie dotyczącej różnych spraw u nowego prezydenta Czech, to jednak mówiłem, no, w sprawach międzynarodowych to jest jak najbardziej korzystny wybór dla Polski i tutaj spodziewam się raczej zacieśnienia współpracy. Może też taki, powiedziałbym, może tu będzie też zmiana, jeśli chodzi o politykę wschodnią, bo tutaj też widzieliśmy właśnie to rozjeżdżanie się polityki wschodniej Polski i Czech, no to chyba w obecnej sytuacji to byłoby dosyć istotne, gdyby tutaj nastąpiła pewna konsolidacja.
I pewien sojusz polsko-czesko-słowacki, mógłbym powiedzieć przebudowa Wyszehradu po wolcie Wiktora Orbana, ale co ważne, chyba nie koniec Wyszehradu, w sensie takim, że jest szansa, że ta inicjatywa państw Europy Środkowej, chociaż w takim wymiarze trzech państw, się utrzyma. Zostańcie państwo z nami, przechodzimy do trzeciej części naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny trwa. Z Warszawy łączy się z nami Filip Memches, w Poznaniu w studio profesor Wiesław Ratajczak. Na ekrany polskich kin weszła komedia Niebezpieczni dżentelmeni. Akcja dzieje się w Zakopanem w 1914 roku. Czterech artystów, pisarzy, tam występują Witkacy, Boy-Żeleński, Joseph Conrad i naukowiec Bronisław Malinowski są wplątani w taką intrygę kryminalną, ale widzowie otrzymują sporą dawkę z dużym poczuciem humoru, wiedzy o literaturze polskiej początku XX wieku, o tym także, jaką rolę spełniało wówczas Zakopane. Chciałbym was zapytać, niezależnie od tego filmu, czy mamy w polskiej kinie popularnym wreszcie użycie klasyki do lekkich tematów? Czy jest właśnie tak, że kiedy klasyka jest ugruntowana, przeczytana, przemyślana, przedyskutowana, napisane są te wszystkie możliwe filozoficzne, literackie, polityczne konsekwencje tychże dzieł, czy nie jest wtedy tak, że właśnie jest czas na takie lżejsze użycie klasyki? Wiesław Ratajczak, cieszyć się z tego?
Cieszyć się. I to zarówno wtedy, kiedy przyjąć, że ta znajomość klasyki jest tak ugruntowana, tak powszechna, jak te nadzieje wyraził pan redaktor. No, pewnie można by mieć wątpliwości. Ale też można się cieszyć wtedy, jeśli pomyśleć, że takie komedie, takie filmy będą jakimś rodzajem przynęty, jakąś zachętą do poznania. Choćby tego nadzwyczajnego fenomenu Zakopanego doby przedwojennej. To jest rzeczywiście coś absolutnie niepowtarzalnego. Nazwiska, które wymienił pan redaktor, można byłoby jeszcze uzupełnić o listę innych wybitnych postaci. Z poznańskiego punktu widzenia, no koniecznie trzeba wspomnieć o Władysławie Zamojskim, hrabia Zamojski, właściciel Zakopanego.
Mecenas, elegancko.
Tak. Do tego dodajmy oczywiście, skoro był Witkacy, no to Stanisław Witkiewicz, twórca stylu zakopiańskiego. Do tego święty brat Albert, który tę duchową atmosferę, niezręcznie rzecz ujmując, Zakopanego współtworzył, Stefan Żeromski. No, mamy na tak, chyba nie było innego miejsca w Polsce, może innego miejsca na świecie, gdzie tylu geniuszy by się spotkało.
Tak. Nie zapominajmy o kobietach. Zofia Naukowska, Stryjeńska, tak. Prawda, tam jest też, Jasnorzeska Pawlikowska oczywiście, która zresztą jeden z jej wierszy się pojawia w tle w tej komedii. Ja muszę powiedzieć, że to jest jednak fenomen, bo to są tematy, które raczej w takiej kulturze popularnej są odpychane, są traktowane jako niemożliwe do przerobienia. Tymczasem tu jest pewnego rodzaju przełom. Jak na to patrzy na ten kierunek, nie na ten film, Filip Memches?
No, przyznam się, że ja tego filmu jeszcze nie widziałem, także trudno mi się konkretnie do tego filmu odnosić. Natomiast myślę, że epoka, o której jest mowa, jest bardzo, powiedziałbym, takim wdzięcznym tematem wdzięcznym polem do eksploatowania.
No właśnie, ale panie redaktorze, czy wdzięcznym, bo przez wiele lat było to traktowane jako coś bardzo niewdzięcznego, a nazwiska, które tutaj na jednym oddechu wymienił profesor Wiesław Ratajczak, to było obciążenie, nuda narodowa, to było coś, z czym w ogóle nie należało mieć kontaktu, no to jednak jest jakaś rewolucja.
Może jest właśnie ten moment, żeby sobie zdać sprawę, że ten okres, przełom XIX i XX wieku jest okresem fascynującym. To jest okres fascynujący, bo to jest okres wielkiego fermentu intelektualnego. Uważam, że w jakiś sposób to jest jeden z najważniejszych momentów w dziejach kultury polskiej, w takim znaczeniu, że to jest epoka właściwie narodzin polskiej nowoczesności, narodzin nowoczesnego narodu polskiego. Możemy też w ten sposób na to patrzeć. Już abstrahuję od tego Zakopanego, od tego konkretnego miejsca. Bardziej myślę o tej epoce, czyli po prostu modernizm.
To panie modernizm. Redaktorze, to zapytam pana, bo pan jest też pracownikiem mediów. Czy uważa pan inaczej, co się stało takiego, że nagle ten okres, ci ludzie, ta kultura zostaje odkryta w kontekście tematu, który może się, powiem kolokwialnie, sprzedać? Gdzie nastąpiła ta zmiana? Może ten moment wojenny nas na to naprowadził, że aha, musimy jednak zainteresować się trochę swoją kulturą. Czy też jest to po prostu objaw państwa o dojrzałej tożsamości?
Ja tego nie wiem, bo mówiąc o tym, że ta epoka jest taka istotna, mówię jakby z własnego punktu widzenia, ja się nie opieram na pewnych zmianach, które widzę, tak? Bo to nie o to chodzi. Mamy tu konkretny przykład, prawda? Mamy taki film, który właśnie zajął się tą epoką. Natomiast z mojego punktu widzenia, akurat dla mnie osobiście ta epoka jest po prostu bardzo, bardzo istotna właśnie dlatego, że przemyślenie tej epoki jest bardzo ważne, żeby też zrozumieć, czym jest nowoczesność, bo my mamy też takie dosyć, powiedziałbym, ideologicznie spaczone widzenie, takie prymitywne widzenie nowoczesności. Myślimy trochę w takich, powiedziałbym, schematach dosyć mocno uproszczonych, przeciwstawiamy nowoczesność jakiemuś konserwatyzmowi, a to nie o to chodzi. I wydaje mi się, że akurat kultura polska tamtego czasu pomaga nam w taki pogłębiony sposób przemyśleć właśnie źródła polskiej nowoczesności.
Wiesław Ratajczak, nie wchodząc w pytanie o nowoczesność, ale w pytanie właśnie o przekazanie spuścizny kultury polskiej nowemu pokoleniu. Pana zdaniem, skąd ten przełom się pojawił?
No to jest długi proces. Komedia, o której mówimy, jest jakimś etapem, ale na przykład można byłoby wspomnieć bodaj rok, może nieco dłuższy czas upłynął w Muzeum Narodowym w Krakowie, świetna wystawa o polskich stylach narodowych, dokładnie wyrażająca to, o czym przed chwilą pan redaktor Manches powiedział. To znaczy nowoczesność poprzez odkrywanie tego, co jest najbardziej polskie, najbardziej narodowe, w tym...
I atrakcyjnie podane.
I właśnie to jest też fenomen Zakopanego. Może to w jakiejś części wraca do nas jako echo odbioru polskiej sztuki na Zachodzie. To tak czasami jest, że człowiek lubi to, co... Polak lubi to, co wcześniej Francuz czy Amerykanin polubił. Mówię tak pół żartem, pół serio. Ale zobaczmy na tę niezwykłą karierę arcypolskich kompozytorów, Szymanowskiego, Mieczysława Karłowicza, którzy są dzisiaj pewnie jednymi z najczęściej wykonywanych, najczęściej nagrywanych kompozytorów.
To dobrze, w Niebezpiecznych Dżentelmenach pojawia się jako postać tła, ale pojawia się oczywiście Karol Szymanowski.
No tak, to wiadomo, że są to też barwne postaci, takie, których biografie kryją nie jeden, może atrakcyjny element, więc...
Ale jest pan profesor optymistą, jeśli chodzi o przekaz tej tego okresu kultury polskiej młodemu pokoleniu?
Znaczy, jestem optymistą z tego względu, że wierzę w siłę sztuki. No, przy czym w tym przypadku mówimy o takiej nadzwyczajnej syntezie sztuk, bo mówimy o architekturze, o stylu zakopiańskim w architekturze, który myślę, że swojej atrakcyjności nie traci. Mówimy o muzyce, mówimy o literaturze. Pewnie bym wyszedł z tego studia z ogromnym wyrzutem sumienia, gdybym o Janie Kasprowiczu czy o Kazimierzu Przerwie Tetmajerze nie wspomniał. To byłby grzech niewybaczalny. Mówimy o sztuce użytkowej i tak dalej, i tak dalej. To jest niezwykły fenomen. No niestety też fenomen polityczny. Mówię niestety w tym wymiarze, że jedną z postaci filmu, o którym mówimy, jest Włodzimierz Ilicz
Lenin, tak, który faktycznie w Zakopanem przez dłuższy czas, bo on zdaje się prawie, że i 2 lata tam nawet był, swoje projekcje tworzył, a jak mówi, nie wiem, na ile to jest legenda, na ile to jest prawda, ale kiedy to stary jakiś policmajster austriacki zamknął Lenina w więzieniu w Nowym Targu, traktując, że jest on postacią niebezpieczną, to właśnie Jan Kasprowicz użył wszystkich sił, by go wyciągnąć. Także w pewnym sensie Jan Kasprowicz jest odpowiedzialny za rewolucję bolszewicką. Przepraszam, mówię to oczywiście tak, z pewnym przekąsem, ale widać, jak bardzo trudno jest przewidzieć, prawda, losy świata. Tak, to też jest jakimś
przypomnę,
pokazaniem tej
to
sprawy.
Też jest jakąś intuicją nadzwyczajną, że Karol Wojtyła, że święty Jan Paweł II w dramacie Brat naszego Boga przedstawił scenę spotkania kogoś, kto przypomina Włodzimierza Ilicza Lenina z bratem Albertem. To się też tylko mogło wydarzyć w tym miejscu.
Bardzo
ale
będzie...
też, tak, ale Filip też jest postać Józefa Piłsudskiego.
Tak jest.
Oczywiście.
Zwróćmy uwagę i warto przecież też pomyśleć o tym, że my wciąż zastanawiamy się nad tym dziedzictwem, które ma źródło też w tamtych czasach. Józef Piłsudski, Roman Dmowski, który zdaje się nie występuje w tym filmie, ale też mówi się o tych dwóch trumnach, prawda, które rządzą naszą polityką, naszą współczesną, nowoczesną, współczesną historią i znowu wracamy do tamtej epoki.
Tak jest i wydaje mi się, że jest to na tyle ciekawy temat, że może kiedyś uda się nam na osobną rozmowę o recepcji tej epoki umówić. Bardzo wam dziękuję. Zanim się pożegnam, będzie jeszcze kanoniczne pytanie, co czytacie i co polecacie, ale już teraz powiem, że moimi państwa gośćmi byli Filip Memhes i Wiesław Ratajczak, a teraz co polecacie, panie profesorze?
Nie wiem, czy polecać, bo nie jest to lektura łatwa i być może w ponurym czasie nieodpowiednia, ale czytam Dzienniki więzienne kardynała Pela. Mamy już teraz pełną edycję, dosłownie w ostatnich dniach ukazał się.
To jest kilka tomów.
Trzeci
się,
tom,
prawda?
Tak, trzeci tom. To rzeczywiście sprawa, którą warto przemyśleć z wielu punktów widzenia. Znaczy, oczywiście ta lektura dzienników pokazuje kogoś, kto poddany oczywiście w straszliwej próbie zachowuje pewną duchową równowagę, kto wierzy w sprawiedliwość wyższego rzędu, kto tę sytuację więzienną znosi z godnością. Oczywiście nie chcę tu przesadzać w wymiarze męczeństwa kardynała Pela, ale rzeczywiście był to cios ogromny. No, warto dodać, że ta edycja zapisków więziennych kardynała trafia do nas tuż po śmierci kardynała, który...
A co czyta i poleca Filip Memhes?
A ja czytam pasjonującą rzecz, mianowicie wybór pism Stanisława Brzozowskiego w opracowaniu profesora Macieja Urbanowskiego.
I kto to wydał? Kto to wydał?
Wydał to nowe wydawnictwo, wydało to Instytut Zamojskiego. Rzecz zupełnie świeża, ale pasjonująca. Wybór chyba z najważniejszych dzieł Stanisława Brzozowskiego i tutaj zwracam uwagę, są to takie dzieła jak Legenda Młodej Polski, które są też świadectwem pewnej przemiany Stanisława Brzozowskiego, też pewnego też widać pewien zwrot tego myśliciela, który był myślicielem pod wpływem, którego myśl kształtowała się pod wpływem marksizmu, który ewoluował ku katolicyzmowi. i to jest bardzo właśnie też ciekawe zobaczyć te owoce, tak? Bo jest to myśliciel bardzo nieoczywisty. Jeśli rozmawialiśmy właśnie o korzeniach polskiej nowoczesności, to Stanisław Brzezowski jest postacią tutaj szczególną.
Słuchajcie, bardzo wam serdecznie dziękuję za te dobre polecenia. No, w Warszawie zdaje się, ferie się zaczynają od dzisiaj, od niedzieli, prawda? A w Poznaniu się...
Za tydzień jeszcze.
A w Poznaniu tak. Jeszcze tydzień ferii, więc ci z państwa, którzy będą jechać na wakacje, to myślę, że te rekomendacje warto wziąć pod uwagę. Bardzo wam dziękuję. Kłaniam się również państwu. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.